Rozdział czwarty. Lemoniada. Morel nie posiadał się ze szczęścia. Pan Noirtier przysłał był po niego. Morel zaś tak był ciekaw, czego starzec sobie życzy, iż nie wziął dorożki, ufając bardziej własnym nogom. Wybiegł tedy z ulicy Meslej i podążył na przedmieście świętego Honoriusza. Morel szedł krokiem sprężystym i szybkim, to też biedny Barua ledwie mógł za nim nadążyć. Morel miał 31 lat, a Barua 60. Morel był upojony miłością, a Barua w ten dzień upalny umierał z pragnienia. Obaj tak różni wiekiem i mający w życiu cel tak różny, przypominali dwa ramiona trójkąta, rozchylone u podstawy, a zbiegające się u wierzchołka. Wierzchołkiem był pan Noirtier. Barua powtórzył Morelowi rozkaz pana, aby kapitan się spieszył, a Morel wypełniał dokładnie to zalecenie ku rozpaczy starego sługi. Przybywszy na miejsce, Morel nie zasapał się nawet. Miłość użycza skrzydeł, ale Barua, który nie kochał się już od dawna, ociekał potem. Stary sługa wpuścił Morela bocznymi drzwiami i zamknął drzwi od gabinetu. Niebawem szelest sukni zapowiedział nadejście Walentyny. Prześlicznie jej było w żałobie. Gruchali tak słodko, że Morel obszedłby się doskonale bez rozmowy ze starcem, ale wózek paralityka zaskrzypiał sunąc po posadce. Noirtier spoglądał życzliwie, gdy Morel rozpływał się w podziękowaniach, wyrażając wdzięczność za cudowną interwencję, która wybawiła jego i Walentynę z desperacji. Następnie Morel spojrzał na Walentynę, pytając wzrokiem, czemu ma przypisać ten nowy dowód życzliwości. Dziewczyna siedziała onieśmielona z dala od młodzieńca, czekając, aż dziadek mówić jej każe. Noirtier spojrzał na nią. — Czy mam powtórzyć, dziaduniu, co mi zleciłeś? — spytała. — Tak. — Panie Maksymilianie — rzekła tedy do młodzieńca, który pożerał ją oczyma. — Dziadzio ma panu do zakomunikowania mnóstwo rzeczy, które powiedział mi już 3 dni temu. Przysłał dziś po pana, żebym je panu powtórzyła. Powtórzę je więc, oddając wiernie jego myśl. — O, słucham z niecierpliwością. Niechże pani mówi. Walentyna spuściła oczy. Słodka to była wróżba dla młodzieńca. Walentynie brakowało sił tylko w momentach szczęścia. — Dziadek zamierza się stąd wyprowadzić — oznajmiła. — Barua szuka mu właśnie przyzwoitego mieszkania. — A pani? — spytał Morel. — Tak droga i potrzebna panu Noirtier? — Nie rozstanę się z dziadziem. To już między nami rzecz postanowiona. Zamieszkam obok. Ojciec zgodzi się na to albo odmówi. W pierwszym wypadku wyprowadzę się zaraz, w drugim zaczekam do pełnoletności. Ja będę pełnoletnia za 10 miesięcy. Będę wtedy wolna, niezależna materialnie i... — I? — zapytał Morel. — I jeśli dziadzio pozwoli, dotrzymam tego, co panu przyrzekła. Walentyna powiedziała te ostatnie słowa tak cicho, iż Maksymilian nie dosłyszałby ich, będąc mniej zakochany. — Czym dobrze wyraziła swoją myśl, dziadziu? — zagadnęła starca. — Tak. Kiedy przeprowadzę się do dziadka, będziesz pan mógł mnie widywać w obecności tego zacnego i godnego protektora. Jeśli więź, co zrodziła się między naszymi sercami, naiwnymi może albo kapryśnymi, okaże się mocna i zagwarantuje nam szczęście, bo niestety, jak mówią, serca, które zapłonęły wśród przeszkód, ziębną w cichej przystani, wtedy poprosi pan o moją rękę, ja czekać będę. — Oho! — zawołał Morel, a miałby ochotę paść na kolana przed starcem, jak przed Bogiem i przed Walentyną, jak przed aniołem. O, cóżem ja w życiu uczynił takiego, że zasłużyłem na tyle szczęścia. Do ślubu, mówiła dziewczyna głosem dźwięcznym i surowym, będziemy szanować konwenanse i wolę rodziców, jeśli ona nie zamierzy rozdzielić nas na zawsze. Słowem powtarzam, zaczekamy. Ofiary, ozwał się Morel, jakie przypadnie mi złożyć, czekając, złożę, przysięgam to panu, nie z rezygnacją, ale z radością. Jakoż, ciągnęła Walentyna, spoglądając na Maksymiliana tak, że topniało mu serce, nie popełnimy, mój drogi, żadnej nieostrożności. Nie narażaj honoru tej, która uważa się za przeznaczoną, aby godnie nosić twoje nazwisko. Morel położył rękę na sercu. Noirtier spoglądał na nich czule. Barua, który jako powiernik pozostał w pokoju, uśmiechał się, ocierając perlisty pot z czoła. — O Boże, jak temu biednemu Barua jest gorąco! — zmartwiła się Walentyna. — A bo się leciało, proszę panienki, ale co prawda pan Morel leciał jeszcze prędzej. Noirtier wskazał wzrokiem tacę, na której była karafka z lemoniadą i szklanką. Noirtier wypił tylko trochę lemoniady pół godziny temu. — Napijże się, mój poczciwy Barua — rzekła Walentyna — bo wam język ucieknie do tej karafki. Bo i prawda, proszę panienki, że umieram z pragnienia i chętnie bym się napił lemoniady za panienki zdrowie. No więc się napijcie i wracajcie zaraz. Barła wziął tackę, a że nie domknął drzwi, widać było, jak na korytarzu wychylił duszkiem szklankę, którą napełniła Walentyna. Walentyna i Morel żegnali się, kiedy na schodach do apartamentów pana de Villefort zadźwięczał dzwonek. Zwiastował on zawsze wizytę. Walentyna spojrzała na zegar. Południe, rzekła, a dziś dziadziu sobota, to z pewnością doktor. Noirtier dał znak, że Walentyna się nie myli. Przyjdzie tu, trzeba więc, żeby pan Morel odszedł, prawda dziadziu?
Tak.
Barła, zawołała Walentyna, chodźcie tutaj. Stary sługa odpowiedział.
Idę, panienko.
Barła odprowadzi pana do drzwi. A pamiętaj o jednym, panie oficerze, co zalecił ci dziadzio. Nie wolno panu przedsięwziąć nic takiego, co mogłoby skompromitować nas oboje. Obiecałem czekać i będę czekał. Wszedł Barła. Kto to dzwonił? Spytała Walentyna.
Pan doktor Darwini, oznajmił Barła chwiejąc się.
Co wam jest, Barła? Spytała Walentyna. Stary nie odpowiedział. Wpatrywał się z przerażeniem w swojego pana i szukał jednocześnie zaciskającą się kurczowo dłonią jakiegoś oparcia. Ależ on się zaraz przewróci, krzyknął Morel, bo i rzeczywiście Barła drżał coraz bardziej. Twarz ściągnięta konwulsyjnie wskazywała na gwałtowny atak nerwowy. Noirtier, widząc sługę w takim stanie, wyrażał wzrokiem najserdeczniejszy niepokój. Barła postąpił kilka kroków w stronę pana.
Jezu miłosierny, co się stało? Czuję się źle, nic nie widzę. W głowie pod czaszką jakby piekło mnie żywy ogień. Nie dotykać mnie, nie dotykać!
Oczy wyszły mu z orbit, wzrok miał nieprzytomny, głowa przechyliła się w tył i cały sztywniał. Walentyna krzyknęła z przerażenia. Morel wziął ją w ramiona, jak gdyby broniąc przed nieznanym niebezpieczeństwem.
Panie doktorze,
zawołała Walentyna stłumionym głosem. Tu do nas, na pomoc! Barła obrócił się, cofnął trzy kroki, potknął się i runął u stóp Noirtiera. Chwycił go ręką za kolana i wołał.
O mój panie, mój dobry panie!
W tejże chwili pan de Villefort, zwabiony krzykiem, stanął w progu. Morel, zostawiwszy Walentynę na pół omdlałą, cofnął się w kąt i schował za portierą. Blady, jakby zobaczył jadowitego węża, wpatrywał się szklistym wzrokiem w konającego. Noirtier wrzał ze zniecierpliwienia. Ileż by dał, żeby skoczyć na pomoc biednemu starcowi, przyjacielowi raczej, a nie słudze. Na twarzy jego odmalowała się okrutna walka życia ze śmiercią. Żyły na czole mu nabrzmiały. Mięśnie twarzy, nieobjęte dotąd paraliżem, kurczyły się jeszcze. Barła leżał na podłodze, głowę miał przechyloną do tyłu, oko krwią nabiegłe. Twarz przebiegał ustawiczny skurcz, ręce waliły o ziemię, nogi tak zesztywniały, że zdawały się jak z drewna. Na usta wystąpiło trochę piany, rzęził. Villefort osłupiał na ten widok. Nie dostrzegł Morela. Patrzył w milczeniu, blednąc coraz bardziej.
— Doktorze, doktorze!
— zawołał, podskoczywszy ku drzwiom. — Prędzej, prędzej! —
proszę mamy,
wołała Walentyna, wypadłszy na schody. Niech mama przyniesie sole trzeźwiące. Co się stało? Zabrzmiał metaliczny i opanowany głos pani de Villefort. Niech mama tu przyjdzie.
Ale gdzie doktor?
Wołał Villefort. Tymczasem pani de Villefort schodziła powoli. Słychać było, jak schody skrzypią pod jej stopami. W jednej ręce trzymała chusteczkę, ocierając twarz, a w drugiej flakon soli angielskich. Wchodząc, popatrzyła najpierw na Noirtiera, którego twarz oprócz naturalnego w takich razach poruszenia nie zdradzała jakichkolwiek objawów choroby, po chwili dopiero zoczyła umierającego. Zbladła i spojrzenie jej przeniosło się błyskawicznie ze sługi na pana.
— Na miłość boską, moja żono, gdzie doktor? Był przecież u ciebie. To jak widzisz apopleksja, trzeba mu puścić krew, to go uratuje.
— A dawno jadł? — zapytała wymijająco pani de Villefort. Nie jadł śniadania, ale nabiegał się dziś rano, bo dziadzio go wysłał za interesami, odpowiedziała Walentyna. Wróciwszy, napił się tylko lemoniady.
O, zdziwiła się pani de Villefort. A dlaczegoż nie wina?
Lemoniada to napój bardzo niezdrowy. Bo lemoniada była pod ręką w karafce dziadzi. Barła był ogromnie spragniony, wypił więc duszkiem całą szklankę. Pani de Villefort zadrżała. Teść spojrzał na nią przenikliwie.
A taką krótką szyję, rzekła.
— Moja żono, pytałem cię, gdzie doktor, odpowiedz, że na miłość boską.
—
Jest tu Edwardka, bo go brzuszek boli, odrzekła pani de Wilford, nie mogąc dłużej uchylać się od odpowiedzi. Wilford pomknął po doktora. Weź to, rzekła prokuratorowa, wręczając flaszkę Walentynie. Na pewno puści się biedakowi krew. Wracam więc do siebie, bo widoku krwi nie znoszę. Wyszła. Morel wysunął się z kąta, niezauważony wśród ogólnego poruszenia. Odejdź co prędzej, Maksymilianie, i czekaj, aż cię wezwę. No idź już. Morel zapytał Noirtiera wzrokiem. Starzec, który wśród tych wypadków zachował zimną krew, potwierdził słowa wnuczki.